latach, jubilat już dawno nie żył, zostałem zaproszony do uczestnictwa w komisji rzeczoznawców, która miała ocenić autentyczność różnych przedmiotów, gdyż muzeum zamierzało je kupić u jakiegoś prywatnego kolekcjonera. Przyjechałem dzień wcześniej, żeby trochę pozwiedzać pałac i zobaczyć, co się w nim zmieniło od tamtego czasu, gdy pracowałem tu jako asystent kustosza. Oprowadzał mnie młody jak ja wówczas asystent kustosza. W jednej z komnat, niemal nie wierząc własnym oczom, ujrzałem nagle portret jubilata, nieprzemalowany, jak życzyła sobie wówczas władza, lecz na klęczkach przy taborku, z obsadką w ręku, nad w połowie zapisaną kartką papieru i ze stopami jak łopaty na pierwszym planie. Asystent pośpieszył z wyjaśnieniami, że nie wiadomo, dlaczego ten portret wisi w pałacu, nie jest przecież żadnym zabytkiem, lecz do tej pory, mimo że różni byli kustosze, nikt go nie śmiał zdjąć. Spytałem go, a pan wie przynajmniej, kto to był? Tak, wiem. To czytał pan zapewne jego książkę. Nie, od niedawna dopiero pracuję, a obowiązków mam tyle, że nie starcza mi czasu na czytanie. Ale to i owo słyszałem o nim. I cóż pan takiego słyszał? Że to nie o nią napisał. A kto? Podejrzewano różnych, ale najczęściej wymieniano ówczesnego kustosza, który pochodził też z ludu. I podobno dedykacja na egzemplarzu, który jest w pałacu, przypomina pismo kustosza. Ale przecież na tym portrecie nie kustosz klęczy przy taborku, nie kustosz trzyma obsadkę w ręku. Nie posługiwał się zresztą obsadką, tylko wiecznym piórem, jak pamiętam. No i nie kustosza te bose stopy. Prawda portretów i prawda życia to różne prawdy, panie profesorze. Jak na tych wszystkich portretach pięknych dam i dostojnych mężów w pałacu. Ale chyba został gdzieś rękopis tej książki. Szukano, owszem, jeszcze długo po jego śmierci szukano, że gdzieś może jest zdeponowany, aż w końcu wdowa wyjawiła, że kazał go sobie włożyć do trumny. Spróbuję sobie przypomnieć, ale nie wiem, czy to będzie prawda. Chyba, że prawda uznaniowa. Jak to rozumieć? No, uznaje się często za prawdę to czy tamto, chociaż nie wiadomo, czy tak było i w ogóle czy było. Ale ktoś chciał, żeby tak było, ktoś sobie tak, a nie inaczej wyobraził. Komuś tak, a nie inaczej podpowiedziało podejrzenie, czy ktoś mógł mieć w tym jakiś cel, żeby tak, a nie inaczej było. Jeśli chodzi o rzeczy błahe, nie ma nieszczęścia, ale bywa, że uznaje się za prawdę coś, co mimo dowodów świadków okazuje się po latach pomyłką i to pomyłką, która skazała kogoś na śmierć. W historii takich prawd uznaniowych znajdzie się bez liku, a im bliżej nas, tym ich więcej. Nie zaprzeczam, lecz tylko tak mogę to pamiętać. Wymagać od własnej pamięci, aby była przeciw mnie, znaczyłoby, że ją zdradzam. A zdrada pamięci jest niewybaczalna. Nie ma za nią kary ani pokuty. Powiedział, że mu się śniłem. Wcale mnie to nie obeszło. Więc złapał mnie za rękaw i powtórzył: śnił mi się pan. Jak? Spytałem, chociaż nie lubię snów. Gdy mi się coś śni, zawsze gorzej śpię. Sen powinien być jak śmierć. Nic, a po przebudzeniu zwyczajny dzień, jakby się dopiero życie zaczynało. Sny ciążą, zniechęcają, często każą się domyślać Bóg wie czego, ba nawet zmuszają do tropienia siebie. Tym bardziej nie lubię czyichś snów, w których się komuś śniłem. Bo co się za tym kryje, że mu się śniłem? Nie mogłem mu się przyśnić bez powodu, wiadomo. No i szukaj powodów, zachodź w głowę, dręcz się, że czymś cię chce obarczyć, że próbuje coś zrzucić z siebie i przerzucić na ciebie, aby mu lżej było, chociaż tobie będzie ciężej. Zwłaszcza, że za sny się nie odpowiada. A może powinno? Może ktoś kiedyś poszerzy odpowiedzialność człowieka za sny. Zresztą już jesteśmy na drodze ku temu. Widzą nas, gdy idziemy ulicą, słyszą nas, gdy mówimy choćby szeptem, a nawet mury naszych mieszkań. Nie wiadomo, czy jeszcze nas bronią. A przecież jesteśmy zrośnięci z naszymi snami, podobnie jak z myślami, słowami, uczuciami i tak dalej. Do niektórych już się dobrali. Długo więc czekać, jak się dobiorą i do naszych snów. Jak mu się śniłem? No, nie wiem, czy tak jak pamiętam. To on powinien wiedzieć, skoro to był jego sen. Ja mu nie dałem przyzwolenia, abym mu się śnił. Nie spytał mnie o to. Przywłaszczył sobie moje prawa. Że spotkaliśmy się czasem w uchu i jelnym, to każdy mógł się z każdym spotkać, gdziekolwiek, niekoniecznie tam. On schodził do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, a ja czekałem. A może on czekał, a ja schodziłem. Tylko, że w jego wieku nas już by czekał. Umarłem, powiedział. Jak to pan umarł? Przecież pan jest. Gdzieś pan idzie. Ale śniło mi się, że umarłem. Dlatego postanowiłem odwiedzić tę dawną, dziką, zieloną dolinę, której podobno już nie ma. Bo kto wie, czy to nie ostatni raz. Cóż, pomyślałem, w pewnym wieku to nic nadzwyczajnego umrzeć. Jakkolwiek z wyglądu nie był jeszcze w tym wieku, jaki mu przepowiedziała w młodości cyganka. Życie jeszcze w nim nie zwiędło. Cera jeszcze różowa, czoło względnie gładkie, oczy niezmącone, błyszczące, włosy przesypane już siwizną, lecz dodawało mu to dostojeństwa. Nie chodził jeszcze o lasce, trzymał się prosto. Krok miał co prawda wolniejszy niż dawniej, lecz może uznał, że nie wypada mi już chodzić szybciej, gdyż nigdzie się teraz nie śpieszy. A przy tym pachniał jakąś wytworną wodą toaletową. Nie wiem, czy nie Fahrenheitem. Dość ostry to zapach, mało dyskretny. No i nie na każdą kieszeń. Lecz gdy w pewnym momencie pochylił się ku mnie, zniżając głos do półszeptu, chociaż nie pamiętam, co powiedział, jakiś inny zapach zakłócił tego Fahrenheita. Każdy wiek ma swój zapach. Od niemowlęctwa poczynając. Mają zapach choroby, nastroje, złość, radość, powodzenia, niepowodzenia. W towarzystwie wyczuwałem, która z kobiet ma okres i nie zmyliły mnie jej perfumy. Człowiek zawsze ujawniał mi się bardziej przez zapach niż przez słowa. Słowom rzadko kiedy daje się wierzyć. Zapach to szczerość. Większość z nas jedynie na taką stać. Cóż, takim mnie stworzyła natura. Ty jak pies, lecz się. Na co mam się leczyć? Na nos. I tak za dużo się widzi, za dużo słyszy, jeszcze wąchać to wszystko, oszalejesz. Kiedy jedynie wąchanie mnie nie zawodzi. Zawiedzie cię, zawiedzie. Znajdę mi na to sposoby. Będziesz wąchał jak należy. Albo wszystko będzie miało tę samą woń i całkiem stracisz węch. Psu podsunąć kiełbasę, to porzuci trop. No i co pan na to? Na co? Że umarłem. Mówił pan, że się panu śniło. To prawda. Lecz cóż to jest sen? No tak, pan jeszcze nie wie, bo skąd. W pańskim wieku co tam może się śnić? Żeby tak powiedzieć, brak materii na sny. Ale przyjdzie na pana, że będzie się pan bał swoich snów. Zacznie się pan bronić przed nimi. A jak się można bronić? Jedynie nie śpiąc. Zdradzę coś panu. Pan również ze mną umarł. Nie wiedział pan o tym? No widzi pan, jak pan nic jeszcze nie wie. Stał pan nad moją trumną, grabarze chcieli mnie zasypać, ale pan powiedział, że jeszcze nie czas. Jeszcze nie całe życie ze mną umarło. Wiatr szumiał, targał drzewami, a pan od czasu do czasu rzucał grudkę ziemi na wieko trumny i milczał pan. Nie mogłem już znieść tego padania grudek, bo z każdą nieomal huk rozrywał trumnę. Błagałem, niech pan przestanie. Dlaczego pan tak mści się na mnie? Za co? Z wieży katedralnej Doszło nas w tym momencie bicie zegara. Bił raz na kwadrans, a po czterech kwadransach wybijał godziny. Zasłuchaliśmy się w te donośne dźwięki, licząc, którą godzinę wybije. Jakby nie mogąc się doczekać, wyciągnął z kieszonki u spodni zegarek. Nosił jeszcze taki staromodny, na dewizce, firmy Omega. Taki sam nosił mój ojciec. I powiedział z niedowiarą w głosie: czyżby już ta godzina? Czy może ten zegar na wieży? Trudno już ufać nawet zegarom. Spojrzałem na swój, na ręku. Nie, jeszcze nie ta. Ta dopiero będzie. Żyjemy widocznie w różnych czasach, powiedział, chowając do kieszonki swoją Omegę. Miejmy jednak nadzieję, że kiedyś się nasze czasy zejdą. Jeśli przyjmiemy, że wszystko krąży wokoło, nawet czas. Widzi pan, jaką przewagę ma sen nad jawą. Nawet strumny pan widzi, słyszy, co się nad panem dzieje. Jawa nie ma takich możliwości. Sen to nieskończoność wymiarów. Być może sen jest nawet bezwymiarowy. A wtedy nadeszła ona i poszła z nim. Nie mogłem uwierzyć, bo to ja na nią czekałem. A mnie? Miałem wrażenie, jakby nie zauważyła. Ledwie prześlizgnęła się po mnie wzrokiem, a do niego się uśmiechnęła. On był już w podeszłym wieku, a ona taka sama młodziutka jak dawniej. Ten sam uśmiech rozjaśniał jej twarz. Ten sam rząd bielutkich zębów odsłoniła w tym uśmiechu. Nie pamiętam tylko, czy to był jeszcze jego sen, czy już mój. Cóż, człowiek nie jest w stanie sprostać swojej pamięci, a tym bardziej zmusić jej, aby pamiętała to, co by chciał. Pamięć zresztą służy w równym stopniu zapominaniu. I na szczęście, gdyby musiało się pamiętać wszystko, cokolwiek się przeżyło, pamięć by rozsadziła człowieka, a gdy jeszcze dodać, że pamięć nieustannie pracuje nad tym, co wczoraj, przedwczoraj i dawniej, aż po dzieciństwo, to gdybyśmy nie umieli zapominać, całe nasze życie płynęłoby w nas jak jakaś niewyobrażalna rzeka, która nie ma brzegów i płynie we wszystkich kierunkach. Umierał sąsiad z naprzeciwka. Często przychodził do nas i podobno mnie lubił. Sadzał mnie na kolano i huśtał, że niby cwałuje na koniu. Albo brał mnie na barana i pod rygami, udając bieg, nosił mnie z kuchni do pokoju, z pokoju do kuchni. Mówił do mnie: wnusiu, mój wnusiu, a ja do niego wujciu, chociaż nie byliśmy spokrewnieni. Wchodził, to już od progu pytał: jak tam, wnusiu mój? Nie, witajcie, dzień dobry, niepochwalony, tylko jak tam, wnusiu mój? A przychodził nieraz z samego rana, tuż po wyjściu ojca do pracy. O, jeszcze w łóżku, wnusiu, nie wstyd to? No to pośmiejemy się. Siadał na brzegu mojego łóżka i, nie śladując domowe zwierzaki, miauczał, szczekał, beczał, rżał, piał albo zwijał dłonie w trąbkę i grał mi po budkę. Śmieje się, wnusiu mój, to dobrze. Z rana trzeba się pośmiać, bo nie wiadomo, czy się wieczorem nie będzie płakać. Nie straszcie mi dziecka, oburzała się matka. Czytać, pisać jeszcze nie umie, a wy mu o płakaniu. A co, zapomniałaś, że od dzieciństwa się płacze? Ale to inny płacz. Pierś w buzie i po płaczu. Albo grzechotkę czy smoczek i przestawał. Chyba że mu mokro było. A ja nie miałam czasu go przewinąć, bo tu mi kipiało, tu musiałam przecedzić. Jak to w domu, gdy nie ma służącej czy niani. Dom to kierat. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. Tak marzyłam, żeby mieć służącą. A jakby się nam coś urodziło, to i nianie. Mąż mi obiecywał, jak nie był jeszcze mężem. Takie tam przedślubne obiecanki, cacanki. Potem nie stać nas było. Ja swojej nic nie obiecywałem. Spytałem, czy zgodzi się iść na biedę. Będziemy razem, to nie straszna mi bieda, powiedziała. Można iść na biedę, tylko co potem? Potem poszedłem na wojnę, jakby prosto z wesela. Nie macie niani służącej, ale macie wnusia. A my nic. Patrzycie, jak rośnie, dorośleje, mądrzeje. O, już wam ile urósł, odkąd się urodził. i tamte płacze mu minęły. Teraz czekają go inne. A wy znowu swoje, mówiłam, nie straszcie. Nie straszę, tylko mówię.